Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd chce, by mechanizm redystrybucji węgla został uruchomiony jak najszybciej po wejściu w życie uchwalonych przepisów. Odpowiednia ustawa trafiła już do podpisu prezydenta. To oznacza, że w praktyce proces może ruszyć w przyszłym tygodniu. W sobotę tej kwestii poświęcona była odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z ministrami, wojewodami oraz prezesami spółek. Po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że poszczególne jednostki samorządowe zgłosiły wojewodom zapotrzebowanie na węgiel, które waha się od kilkudziesięciu do kilkuset ton. Obecnie ustalany jest sposób przywozu tego surowca do samorządów. Węgiel ma tam trafiać na bieżąco, dodał Piotr Miller.
Niezwłocznie po wejściu w życie przepisów ta redystrybucja węgla rozpocznie się. Oczywiście w stosownej skali, ponieważ tak jak wiemy, te środki są dostarczane na bieżąco i chcemy w taki sposób redystrybuować ten węgiel, aby mieszkańcy Polski mogli stopniowo dokonywać zakupów tak, aby nie było sytuacji, w której z powodu wąskiego gardła logistycznego dojdzie do braku w poszczególnych miejscach. Generalnie wiele samorządów w Polsce zgłosiło się do wojewodów. Tutaj zainteresowanie należy wskazać, że jest wysokie, aczkolwiek też niektóre samorządy nie wskazują tak dużych ilości węgla, jakie wydawało się, że będzie na początku, ale jesteśmy oczywiście przygotowani na to, że to się może zmienić w najbliższej perspektywie.
Rzecznik rządu zapewnił przy tym, że węgla wystarczy na cały sezon. Ustawa o redystrybucji węgla przewiduje, że samorządy będą mogły sprzedawać węgiel po cenie maksymalnej 2000 zł za tonę. Politycy są zgodni, że atom jest potrzebny w naszym miksie energetycznym. Oceniają też, że do budowy elektrowni jądrowej Polska wybrała pewnego partnera. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że do realizacji polskiego programu energetyki jądrowej wybrana została technologia amerykańskiej firmy Westinghouse. W środę rząd ma przyjąć uchwałę, która formalnie zatwierdzi tę decyzję. W sobotę w Polskim Radiu politycy dyskutowali na ten temat. Wiceminister Kultury, poseł PiSu Jarosław Sellin powiedział, że Polska powinna korzystać z energetyki jądrowej.
Myślę, że miks energetyczny, który powinniśmy budować, powinien też zawierać energetykę jądrową i wzmacniać potencjał energetyki jądrowej w przyszłości. Wiadomo, że ta elektrownia, którą planujemy, ona ruszy dopiero na początku lat 30., ale warto z tą daleką jeszcze perspektywą już działania podjąć. No i zdecydowaliśmy się na pewnego partnera, na Amerykanów, którzy takie elektrownie atomowe mają.
Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział, że Andrzej Duda od początku popierał polskie plany dotyczące rozwoju energetyki jądrowej.
Energetyki, która jest najlepszą alternatywą dla zawodnych tych źródeł energii, zawodnych wskutek jakich wydarzeń teraz wszyscy widzimy. Pan prezydent uczestniczył we wszystkich działaniach, wszystkich rozmowach. Pan prezydent osobiście prowadził te działania w porozumieniu z rządem i myślę, że bardzo się cieszy z tego kroku, wielkiego kroku do przodu, który Polska dokonała w zakresie porozumienia z Amerykanami.
Na Twitterze wicepremier szef MAP-u Jacek Sasin zastrzegł, że wybór amerykańskiego partnera to nie jest ostatnie słowo władz w tej kwestii. Dodał, że w poniedziałek w Seulu przeprowadzi kolejne rozmowy o dużym projekcie dotyczącym energetyki jądrowej. Program polskiej energetyki jądrowej zakłada, że do końca roku wybrana zostanie technologia, w której powstanie pierwsza elektrownia jądrowa. Pierwszy reaktor mógłby zacząć pracować już w 2033 roku. Wicepremier szef MON-u Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej w Suwałkach. W przemówieniu minister zapowiedział dalsze dozbrajanie jednostek Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Do 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach trafi sprzęt nazywany OTO KAR Brzoza. Będą to niszczyciele czołgów, powiedział Mariusz Błaszczak. W tej sprawie, jak dodał, została już podpisana umowa ramowa. Szef MON-u podkreślił, że celem podstawowym rządu jest budowa silnego Wojska Polskiego, żeby straszyć agresora, stąd wzmacnianie jednostek wojskowych, szczególnie na wschodzie.
Widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę. Terytoria, które były okupowane przez Rosję, na tych terytoriach Rosjanie dopuszczali się zbrodni wojennych. Przykład Irpienia czy Buczy. A więc ja zapewniam Państwa, że władze Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, rząd Rzeczypospolitej Polskiej, rząd złożony z polityków Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, nie dopuści do tego, żeby chociażby najmniejszy skrawek naszej ziemi, skrawek Rzeczypospolitej Polskiej był okupowany przez wroga.
Minister Mariusz Błaszczak powiedział też, że wszyscy ochotnicy, którzy złożyli przysięgę, są dobrze przeszkoleni, wiedzą, jak się zachować w sytuacji kryzysowej i co zrobić, żeby bronić ojczyzny, gdyby była taka potrzeba. W Suwałkach przysięgę złożyło 51 nowych żołnierzy. Szef MON-u powiedział, że również w 36 innych miejscowościach na terenie całego kraju ponad 3000 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową. Dodał, że 3/4 spośród nich zostanie na kursie specjalistycznym i będzie zawodowymi żołnierzami Wojska Polskiego. Pozostali, jak mówił, będą żołnierzami WOT albo rezerwistami. W Stalowej Woli zostało otwarte nowe biuro okręgowe PiS-u. Jest to zarazem pierwsze regionalne biuro Korpusu Ochrony Wyborów. W otwarciu placówki uczestniczyli m.in. sekretarz generalny PiS-u Krzysztof Sobolewski oraz prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny. Poseł Sobolewski zaznaczył, że jest to kolejny etap reformy struktur Prawa i Sprawiedliwości, polegającej na utworzeniu 94 okręgów partyjnych, które obejmą okręgi senackie. Wyraził nadzieję, że nowe biuro przyciągnie lokalnych działaczy, a nadchodzące wybory okażą się dla PiS-u takim sukcesem jak w latach ubiegłych. Sekretarz generalny PiS-u podkreślił, że nowe biuro zapewni aktywną działalność struktur ugrupowania.
Liczę, że będzie to skutkowało tym, że niedługo tutaj zaroi się od osób, które będą chciały działać w Prawie i Sprawiedliwości, wziąć odpowiedzialność za kraj, ale też otwieramy pierwsze biuro Korpusu Ochrony Wyborów, gdzie tutaj w Stalowej Woli w 2014-2015 roku Korpus Ochrony Wyborów spełnił swoje zadanie. Bardzo dobrze spełnił swoje zadanie i w 2019 roku też, 2018-2019 i teraz jest, można powiedzieć, kontynuacja i tylko może być lepiej.
Utworzenie Korpusu Ochrony Wyborów, a także zmiany w prawie odnośnie metod liczenia głosów zapowiedział wcześniej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy podkreślał, że chodzi o to, aby głosowanie było bardziej transparentne. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2023 roku. Osoby podróżujące dzisiejszej nocy pociągami muszą się liczyć z ich godzinnym postojem. Będzie to miało związek ze zmianą czasu na zimowy. Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
PKP Intercity uprzedza, że zmiana czasu wpłynie na kursowanie pociągów w całej Polsce. Wskazówki zegara przesuniemy z godziny 3 na 2. W momencie zmiany czasu składy zatrzymają się na godzinny postój na najbliższej stacji. Dzięki temu dotrą do celu zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy. Podobne działania co roku podejmowane są na kolei także w innych krajach europejskich, wskazuje rzecznik PKP Intercity Katarzyna Grzduk.
Zmiana czasu wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy. Podobna praktyka jest stosowana wśród innych przewoźników kolejowych w kraju i w Europie, na przykład w Niemczech czy we Francji. 13 pociągów PKP Intercity kursujących w tę noc przejściową, czyli z soboty na niedzielę, zatrzyma się na około godzinny postój na najbliższej stacji, po czym wyruszy w dalszą trasę. Postoje nie spowodują opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z rozkładem jazdy.
Na godzinny postój zatrzymają się m.in. pociągi relacji Warszawa Wschodnia Świnoujście oraz Kraków Główny Gdynia Główna. Pierwszy z nich zatrzyma się na stacji Poznań Główny. Jego postój potrwa od godziny 1.50 czasu letniego do godziny 2.10 czasu zimowego. Drugi pociąg będzie stał na stacji Gniezno, gdzie przyjedzie o godzinie 2.50 czasu letniego. Odjazd pociągu zaplanowano na godzinę 2.52 czasu zimowego.
Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyła w sobotę 9. edycja studiów podyplomowych Master of Business Administration. MBA przygotowują absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze przedsiębiorstw oraz w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, zarówno w zarządach tych instytucji, jak i kolegialnych ciałach nadzorczych. Słuchacze będą korzystać z wiedzy i doświadczenia wybitnej kadry, podkreśla dziekan toruńskiej uczelni dr Dorota Żuchowska.
Z jednej strony na pewno wypełniamy wszystkie te wymogi, które spełniają inne studia MBA odnośnie programu studiów umożliwiającego potem zajmowanie miejsca w radach nadzorczych, ale z drugiej strony jest to też to nasycenie warsztatami, zajęciami praktycznymi pod kierunkiem naszych wybitnych trenerów, między innymi współpracującą z nami firmą amerykańską. Jest oddzielny certyfikat tej spółki za część zajęć, która odbywa się pod kierunkiem ich trenera, pana profesora Barta Tkaczyka.
To, co wyróżnia studia MBA w AKSIM, to wzbogacanie kultury organizacyjnej o istotne aspekty etyki biznesu. Między innymi ta kwestia wybrzmiała w sobotę w wykładzie inauguracyjnym, jaki wygłosił doktor pionu współpracy IBM z ośrodkami akademickimi Mariusz Ochla.
Wartości służą do tego, żeby w trudnych chwilach pracownik wiedział, jak się zachować. Misja firmy, wizja firmy i wartości. A potem się może dziać, co tylko będziemy chcieli.
Studia MBA w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej kładą także nacisk na rolę patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji menedżerskich. W Ełku odbyły się święcenia biskupie księdza kanonika doktora Dariusza Zalewskiego. Ojciec święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym ełckim. Mottem jego posługi są słowa chwała Bogu za wszystko. Uroczystość z udziałem m.in. nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Salvatore Penacchio, odbyła się w katedrze pod wezwaniem świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Ełku. Głównym konsekratorem biskupa nominata był ksiądz biskup Jerzy Mazur, biskup ełcki. Homilię wygłosił ordynariusz diecezji warszawsko praskiej ksiądz biskup Romuald Kamiński.
O co dzisiaj powinien pasterz szczególnie zawalczyć, to o pokorę, codzienną pokorę w stawaniu przed Panem i przed ludźmi. Pasterz dzisiaj musi stale towarzyszyć swoim podopiecznym, być blisko, mieć ich zaufanie.
Nowy biskup pomocniczy ełcki zapewnił wiernych o swojej bliskości.
Pomimo nowej roli, jaką wyznaczył mi Bóg i Kościół, pragnę dalej pozostać dla was bratem, ojcem, kierownikiem duchowym i przyjacielem.
Ksiądz biskup Dariusz Zalewski ma 48 lat i jest doktorem teologii. Dotychczas posługiwał jako proboszcz parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kuskówny w Ełku. Pełnił też m.in. funkcję notariusza i wicekanclerza ełckiej kurii diecezjalnej, a także ojca duchownego ełckiego seminarium. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.